Dzień dobry. O kota widać, jak idzie. Dziś nieszpor odwykowy program na żywo, w którym można sobie pogadać spokojnie, ale za to, chociaż czasem niespokojnie, w pokojowy sposób pogadać o Bogu, Biblii, Kościele, ewangelizacjach, neoketuchemunecie. Co?
Kacheteminecie.
Neoketechimenecie. No i dzień dobry, trzeba powiedzieć.
Proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziś gadamy we dwójkę. Na wypadek jakbym zemdlał, bo jestem zmęczony. Czy to prawda?
Tak.
Tak.
Tak zemdlajesz, to skończymy.
Skończymy. Dziś może być krótko. Można dzwonić. Dobrze jest na dole podane? Zapowiedz tu, ten napis tu. Ten napis jest.
Można dzwonić na Skype'a, na login, nick, czy tam nazwę użytkownika enklawa.net, a można dzwonić z komórki, z pola, na numer 222-195-159. Powtarzam, 222-195-159.
O, jak ładnie. To by tak mogłabyś pracować w PKP.
Pomyślałabym sobie włożyć trochę klusków do ust jeszcze.
Pociąg osobowy skądś tam przyjedzie i gdzieś tam.
Pociąg Baczyński.
Można dzwonić tak i porozmawiać. Dzisiaj, że nie mam tematu, jestem straszliwie zmęczony, to z rozpędu zacznę od takiego tematu. W ogóle możecie rzucić propozycję, ale ja chciałem o ewangelizacji rozmawiać. Jest takie zjawisko. Ja go nie lubię, od razu powiem. Nie lubię.
No Dorota z czata pyta, znowu o Biblii.
No to jest program znowu o Biblii, no co ja poradzę?
Odwyk, znowu o Biblii.
Odwyk od 7 lat jest o Biblii. To co, tak nagle z dobra, dzisiaj będzie o krawiectwie. Nie no, będzie dalej o Biblii. No bo ja przeżyłem w życiu i widziałem różne formy ewangelizacji i jakoś zawsze miałem taki wyrzut sumienia trochę, jak to widziałem. W ogóle ja tym, co nie siedzą w jakichś kręgach tam takich chrześcijańsko-kościelnych, to ja wytłumaczę, że chodzi ewangelizacja, to jest takie zorganizowane wyjście do ludzi tłumem najlepiej, chociaż jedna osoba też może, po to, żeby ich nawracać. Dobrze mówię? Znasz takie ewangelizacje?
W sensie,
ile widziałaś? Opowiedz.
Ja widziałam?
No.
Zero?
Nie widziałaś ani jednej?
Nie.
No co ty,
muszę
każdy
pomyśleć.
Widział. No, że idziesz na miasto, widziałaś na pewno, bo chyba, raz była w Lublinie.
Chyba widziałam, ale to byli tacy, jejku, nie wiem kto. Nie wiem, jak oni się nazywali. Ktoś mi opowiadał.
Nikt nie wie, oni się nie
przedstawiają. Przechodziłam obok i widziałam, ale to była grupa ludzi tylko i ja przechodziłam obok na deptaku.
I co robili?
Nie słyszałam. No stali w grupie i coś mówili przez mikrofon.
Co mówili?
Nie wiem.
Tańczyli?
Nie, ale muszę powiedzieć, że...
Broń Boże.
No. Oglądałam odcinek dzisiejszy i
fajnie było?
No tak, jakoś nic nadzwyczajnego. Chociaż chciałam powiedzieć, że ani mnie to zaziębiło, ani mnie to zagrzało, ale trochę mnie zmroziło, jak zobaczyłam, jak tańczyli.
Podoba ci się, jak tańczyli?
Nie, nigdy tego
jak
nie
tańczą?
Widziałam.
Jak tańczą? Robimy, uwaga, symulacja tańczenia w ewangelizacji neokatechumenatu. Z prawą nogą.
Z prawej zaczynamy.
Prawo. Pyk, pyk.
To prawie jakiś kankan.
To jest kankan, to nie jest. Dobrze, oglądacie. Nie mogę się śmiać, bo mnie głowa boli od razu. Tutaj był kod i chcieliśmy go pokazać, ale uciekł sobie. Na czacie ludzie mówią o ewangelizacjach, jakich widzieli. Poczytaj, czy tutaj coś jest ciekawego. I można dzwonić i powiedzieć o tym, co wy myślicie o takich imprezach, bo ja myślę, że większość ludzi nie lubi, im się to kojarzy ze Świadkami Jehowy. Czy nie? Kojarzycie się?
Nie, nie, ja w ogóle jestem osobą, której się nie kojarzą ludzie, którzy mówią o Biblii z Jehowymi, bo u mnie w domu rodzinnym to, nie wiem, nigdy nie zapukali, jak ja byłam w domu, więc mi się to nie kojarzy, ich nigdy nie spotkałam praktycznie.
No, człowiek chce świadka Jehowy, a tu nie ma akurat. No.
Nie wiem, czy
nie
chciałam.
Nie wpuszczali rodzice, nie?
Nie wiem, czy byli, może za dwa razy w życiu, przez, nie wiem, kilkanaście lat.
Bo u mnie, jak mieszkałem w Krakowie z rodzicami, to oczywiście, że przychodzili, pukali i wtedy mama mówi, świadkowie, udajemy, że nas nie ma. Nie ma
może
nas.
To dlatego, że oni częściej chodzą po blokach niż po domu, domkach jednorodzinnych, ja no, nie
alpiniści,
wiem.
Tak? No może chodzą, bo mają większe pole rażenia, nie? No to wiadomo, jeden blok to tyle ludzi, jeden na dziesięć ich wpuści, to i tak się opłaca. No, więc tak. No, więc te ewangelizacje są różne zdania na ten temat. Więc w różnych kościołach mówią na przykład pozytywne zdania, że to jest najważniejsze, żeby ewangelizować. Czyli no, chodzić i mówić o właśnie. Tutaj właśnie w szczegółach tkwi problem, bo nikt nie wyjaśnia, co to jest ewangelizacja. Znaczy, to wiadomo, że to jest sprzedawanie ludziom Ewangelii. Marketingowy sposób taki, ale nikt nie mówi, co to jest ta Ewangelia. I w Kościele katolickim jest największy problem, bo to jest tak niejasne określenie, że wszystko pod nie można podpiąć. Więc Ewangelia to jest chodzenie do kościoła, Ewangelia to jest modlenie się do papieża, Ewangelia to jest ogólnie dobry stosunek do Boga, Ewangelia to jest kochanie Jezusa, albo kochanie Boga, albo zgoda na to, że Bóg cię kocha. I to wszystko jest Ewangelia. Wszystko naraz, jednocześnie. To się jakoś tak zazębia. Nie? Nie masz takiego wrażenia? Bo w tym nagraniu dzisiaj na Odwyk.com pokazałem, jak wygląda neokatechumenacka ewangelizacja. I ja usiłowałem, tam wam dałem nagrania trzy historie ludzi były. Z moim głupkowatym komentarzem niektóre. Ale chciałem zrozumieć na serio, co oni w ogóle mają do przekazania, co mają na myśli, co właściwie, o co im chodzi, co chcą ci sprzedać. I ja powiem, że ja nie wiem, no bo to ogólna koncepcja jest chyba taka, że Ewangelia to jest przekonanie, że Bóg cię kocha.
Oni tak mówią?
No oni w ogóle nie mówią, co to jest ta Ewangelia.
Ani nie mówią o Ewangelii.
Ale każdy mówi, że usłyszałem, że Bóg mnie kocha i wtedy przestałem masturbację.
Rzuciłem to małżeństwo.
Rzuciłem małżeństwo i masturbację i teraz jest mi fajnie, bo mam wspólnotę i Boga. Kocham Boga i Bóg mnie kocha. No, i to jest ta Ewangelia. No, to super jest, tylko że w Biblii to nie jest Ewangelia.
No.
Co to jest w Biblii Ewangelia?
No co to jest?
No powiedz, jak myślisz.
Jak ja myślę?
Co wyczytałaś osobiście? Z Biblii, tak.
No to na pewno nie to, co oni robili. Co ci,
ale powiedz, co jest, a nie co nie jest, to co to jest?
No to jest na przykład mówienie ludziom o tym, że jest taki ktoś jak Jezus.
No czyli to robili właśnie. No to dobrze było. Ewangelia była, tak?
No nie.
No to co jeszcze? Nie wiemy. No to widzisz. No w Biblii Ewangelia się sprowadzała do Jezusa i tylko do Jezusa. Właściwie cała Ewangelia w Biblii jest bardzo konkretnym przekazem. Polega on na tym, że mówi się ludziom, że przyszedł Jezus, żył i dał się zabić i zmartwychwstał. I co z tego wynika? No, wynika z tego, że jak zaakceptujesz Jego panowanie, tego Mesjasza, jeżeli uwierzysz, że On był tym Mesjaszem i podporządkujesz Mu się, to masz gwarancję bycia w niebie. Z Bogiem, harmonii z Bogiem, wszystko będzie w porządku. To jest cała Ewangelia. Ale tego nie słyszałem właśnie na tych różnych ewangelizacjach, zwłaszcza katolickich. Tam się mówi, że ta Ewangelia to jest jakieś ogólne takie zaangażowanie się w Kościół i Boga. Tak?
Pójdziesz do kościoła. Chodzenie do kościoła, tak.
No i tam ci powiedzą, że to jest dopiero Ewangelia.
Chodź do kościoła. Głosimy Ewangelię, chodź do kościoła.
Tak. Katol, patol, przyszedł, dzień dobry. I mówi, Martin, zdejmij czapkę, bo w domu tak nieładnie. No co ty? W domu bez czapki? Jejku, publicznie? To nieładnie, bez czapki. Ty bez czapki siedzisz. Ty siedzisz bez czapki.
No, powinno być odwrotnie.
Dlaczego? Dlaczego? A ja
tak
nie wiem.
Tak sobie.
No, to pogadajmy o tym, no. Dobrze, to podgłośnie tylko troszeczkę i macie muzyczkę. Nikt nie chce dzwonić. O, ale głośno już. Tak?
Dobrze.
Dobrze. Nikt nie chce dzwonić. Opowiem wam o ewangelizacjach w moim życiu. Więc jak chodziłem do kościoła baptystów, chyba że ktoś zadzwoni, opowie to. Chodź pan, dzwoń pan. Chodziłem do kościoła baptystów najpierw, jak już... Dobra, nie. Najpierw to nic nie wiedziałem o Biblii, Bogu, byłem zwykłym katolikiem w Polsce. I... Nikt, nie było żadnego gościa, co ewangelizował w ogóle, wiesz? Nie pisz tu teraz, słuchaj mnie.
Ale zapomnę.
A to zapisz. I ja nie spotkałem się w ogóle z czymś takim, bo ja w ogóle nie chodziłem do różnych tych, no, żadnych tam katolickich specjalnie. No Oaza była, ale to nie było żadnych ewangelizacji. I dopiero jak już poznałem tą Biblię i tak dalej, już wiedziałem... Kumaty byłem, jeszcze chodziłem do kościoła ewangelicznego, baptystów, to tam się okazało, że są ewangelizacje. I to były takie na przykład wtedy wyjścia na miasto, chodziło się po mieście, takie była jedna z ewangelizacji. Najpierw dwie osoby i co się tutaj robi?
Bawię się. Stawiam.
I... No bo... Aha, dobra. I się miał takie ulotki, cztery prawa duchowego życia się nazywała. I tam, bo w skrócie w sumie ta informacja, o której wam powiedziałem, to co według Biblii jest Ewangelią. I co? No i tyle. I dawało się to ludziom. Jak ktoś chciał wziąć, to się z nim pogadało. I chodziło o to, że jak już chce gadać, to trzeba mu powiedzieć o tym Jezusie i o tej Ewangelii właśnie, o tym, tej koncepcji. I wtedy on powinien powiedzieć: o rany boskie, ja tego nie wiedziałem, ale super, to nawracam się. To gdzie jest wasz kościół? Chętnie pójdę i jeszcze zaprowadzę rodzinę. Każdy sobie wyobrażał, że tak będzie, ale w praktyce to było mniej optymistycznie. No bo mało kto chciał w ogóle gadać. No i takie były pierwsze ewangelizacje. I ja miałem do nich stosunek taki, że tak, z jednej strony, no, tak się czułem taki trochę winny, że nie chodzę, bo powinienem może iść do ludzi, mówić o Jezusie, nie? Więc takie poczucie winy trochę było. A z drugiej strony widziałem jakąś słabą skuteczność tego chodzenia i myślę sobie, jakieś to takie dziwne. I poza tym może nie dla mnie. Co?
Wymyśliłeś coś lepszego?
No nie, no, ja nie wymyślałem. Moja koncepcja była taka, że ja po prostu sobie będę żył z tym Jezusem na co dzień i jak mam znajomych, kumpli w szkole, rodziców i w ogóle ludzi, z którymi się stykam, to ja będę z nimi gadał, jak będzie jakaś okazja. I to działało lepiej, powiem ci, niż wszystkie ewangelizacje te kościelne zorganizowane. Więcej ludzi się zdecydowanie zainteresowało tym Jezusem od samego mnie, tylko jednego, niż całe to zorganizowane chodzenie po mieście. No. Znaczy w liczbach to tak nie wygląda, bo oni tam zawsze sobie fajnie statystyki robili, o, dotarliśmy do 1500 ludzi w ciągu iluś tam, super, ilu z nich jest w kościele? Dwóch. No. Z tym, że w tych dwóch to tak se przyszło po raz, dwa razy, zobaczyli, że jest nudno i poszli. No, i, no ale liczby były lepsze, a ja tak w życiu zwykłym to ja w ogóle nie robiłem statystyk, więc się nie miałem czym chwalić, ale se myślę, że to po prostu powinno być normalne, codzienne życie z tym Bogiem swoim. Nie? No. Zadzwoni Sylwek i jesteś.
Cześć.
Cześć, Sylwek.
Aga. Cześć.
Tak, nie ogląda cię, nie widział cię.
To czekaj, bo ja tu włączyłem w karcie. O, wideo dzisiaj, ale super. To zaraz sprawdzę. Okej. Myślałem o tych ewangelizacjach i... Ja wiem, czy coś takiego w ogóle jest w Biblii, jak ewangelizacja. No jest polecenie, żebyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię, czyli to, że Jezus zrobił to i tamto, Bóg zrobił to i tamto. No. No i jakie są tego skutki? A z tego, co widziałem dzisiaj na tym twoim nagraniu, to było tak, że oni mówią: Jezus cię kocha, nie? W ogóle ni stąd, ni zowąd.
Mnie
cześć,
kocha.
Jezus cię kocha. Tak.
No, i dlatego już nie masturbuje się. No. Tylko żyje w celibacie.
Miłość sam Boga, sobą.
Tak, miłość Boga doprowadziła mnie z jednych problemów seksualnych do drugich problemów seksualnych. Zaskoczyło mnie to trochę.
Ale wiesz co, mnie tak to wydaje się, że... O, czekaj, w ogóle miałem zapytać na was, bo ty byłeś za go na tym, tak? I jak to się w ogóle stało, że wy tam się znaleźliście? To była jakaś ulotka? Na tej całej tak zwanej ewangelizacji. Agata,
nie, ja sam tam byłem. A, okay. Ona była w pracy. No
to jak tam się znalazłeś w ogóle? Jak to się stało, że tam trafiłeś?
A, ktoś mi dał informację mailem i zaprosił, żebym przyszedł. Nie wiem właściwie, co on się spodziewał, że tam zrobię, ale mi się spodobał pomysł, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ja nie widziałem nigdy ewangelizacji katolików. Nigdy, naprawdę. A byłem w tylu kościołach i tyle lat... I katolicy po prostu nie robili ewangelizacji, albo tak mi się wydawało, a tu się okazuje, że jest grupa taka neokatechumenat i oni robią takie imprezy.
Okej, okay, ja też w sumie nie wiedziałem. I co, i tam było raczej w ten sposób, że ci ludzie, którzy tam byli, to byli raczej z przypadku, co nie?
Jak z przypadku?
Że nie. To było jak w jakimś parku i co, oni tam przychodzili, czy tam specjalnie po to musieli przyjść?
Ale kto? Ci, co tańczyli?
Ludzie, którzy to słuchali. No bo wiesz,
a, ci słuchali. To był park. Kot zwariował. A kot nam roznosi mieszkanie, bo znalazł komara. A komar jest za szybą, ale kot nie wie i chce go zabić. Kot, chodź tutaj. Co za idiota normalnie. Złap tego, weź tego kota. Zniszczy nam głośno. Przepraszam bardzo.
Do nogi. No to tak, nie
chciałem zobaczyć wideo, ale nie widziałem kota, jeszcze się nie odświeżyło. Coś duża przerwa dzisiaj jest.
Musi komar odlecieć, bo inaczej kot rozbije szybę w końcu.
A już poleciał.
Dobrze.
Okej, ja to widzę w ten sposób, że taka ewangelizacja, jak mówisz, że wychodzisz na ulicę, stajesz na jakimś piedestale i zaczynasz mówić jak w Hyde Parku, że siema, ziomek, Jezus cię kocha, albo ja se waliłem lewą ręką, a teraz nie walę nawet prawą, nie? To chyba nie jest tak... do końca dobre, jak się to mówi, dorosłych ludzi. Że lepiej, jak robisz ty ten odwyk, bo się Aga pytałaś, że czy coś Martin wymyślił lepszego. No wymyślił, odwyk wymyślił, nie? To moim zdaniem jest
nie, ale nie, przepraszam bardzo. Odwyk to nie jest żaden program ewangelizacyjny i to podkreślam.
No i właśnie o to chodzi, że nie ma czegoś takiego jak ewangelizacja. Jest informowanie, nie? Bo dzisiaj to jest rozumiane jako, że chodź do mnie, do mojej organizacji.
No to, no ale poczekaj, jest chodź do Jezusa. Nie powinni tego chrześcijanie robić? Albo muzułmanie mówić chodź do Allaha. To co w tym złego, że namawiają?
Chodź.
Mi się wydaje, że jest to złe, bo po prostu nie dają ludziom wyboru. Lepiej ich informować.
No, jak to nie dają wyboru? A jak ci ktoś przychodzi i mówi kup pan encyklopedię, to co, nie daje ci wyboru?
Daje, ale to chyba nie jest ten poziom decyzji, Martin. Mi się wydaje, że ktoś mówi tak.
Przecież oni dają jak najbardziej decyzję. Dają ci możliwość tutaj, dołącz do grupy, przyjmij czy tam zaakceptuj Boga, Jezusa, księdza i spowiedź i już. A ty masz powiedzieć tak albo nie. Jak nie zrobisz, to ci naprawdę nie zabiją cię. Nie. Nie zgwałcą, nie poddadzą ostracyzmowi. Nic ci nie zrobią. Dalej cię lubią, chyba.
Chrześcijaństwo to jest taka decyzja, którą trzeba podjąć szybko, a wręcz należy kogoś namawiać, żeby podjąć ją szybko, bo mi się wydaje, że nie, że w ten sposób po prostu generujemy ludzi, którzy chodzą do tej czy innej organizacji i oni sobie tam chodzą potulnie i w sumie nie wiedzą w ogóle, czemu są tymi chrześcijanami, bo ktoś im coś tutaj kiedyś szybko sprzedał. I czy tacy ludzie będą zbawieni? No, nie jestem tego pewny, nie? Tak powiem.
Ja nie wiem w sumie, jak to działa, ale ja nie zauważyłem, żeby ktoś tam jakoś reagował szczególnie, znaczy z tych widzów tej imprezy,
no
żeby w ogóle reagował.
Jakoś... Takie rozmowy w cztery oczy, że na przykład się z kimś spotykasz, no i jakoś wypływa ten temat Boga, no i mówisz po prostu o tym, czego się dowiedziałeś, czy ewentualnie miałeś z nimi jakieś znaki od tego Boga, jak on działa w życiu, no i wtedy człowiek jest zaciekawiony, a jak gadasz do tłumu, no to masz reakcję tłumu, nie? Obojętność. Tak mi się wydaje, że mi lepiej to wychodzi, jak gadam z kimś cztery oczy, albo nawet jak nadaję teraz na odwykłą audycję o Kościele po ludzku, no i tam słucha ileś tam pewnie set osób, ale dwie czy trzy się odezwą, nie? I dlatego to robię właśnie, nie dlatego, żeby
oni
tam...
też.
Kto oni?
Neokatechumenatowie.
Tak sieją, tak masowo. Tylko, że tu akurat jak ktoś ściąga odwyk, to chyba wie po co ściąga, nie? A jak ktoś poszedł do parku na lody, albo pojeździ na desce, zobaczy, każdy kraj przynosi tam pecha, nie? No i pojedzie dalej.
No ale czekaj, dlaczego nie? Ja nie rozumiem tego. Dlaczego to jest coś w tym nie tak? No, dużo ludzi przyszło posłuchać Odwyku tylko dlatego, bo znał moje piosenki o Stokrotce, o graniu w Counter-Strike'a oraz o dupie. No i co? No, źle?
No. Nie, ale też, bo ty nie masz takiej świadomości, ile z nich odeszło. Prawdopodobnie odeszła zdecydowana masa, większość, 95% tak. Prawdopodobnie, jak nie więcej.
No ale
nie
to co mi jest to? Przeszkadza.
Mi się wydaje, że to jest znacznie bardzo nieskuteczna taka ewangelizacja, a wręcz czasem zrażająca.
Ale już jest bardzo skuteczna. Przecież, ale... może to nie była ewangelizacja, ale no. Jak przychodzi ci 5%, okay. Z ludzi, do których wychodzisz, to się nazywa jakoś tam stopa zwrotu, czy nie, conversion rate, nie wiem jak to jest.
Dobra,
po polsku.
Nie dyskutujmy na tych poziomach, bo nas ludzie odejdą zaraz.
Nie, to jest prosta sprawa. To jest, jak masz na przykład stronę Amazon, sklep w internecie, to jak wchodzi na ich stronę 100 osób, to pytanie, ile osób coś kupi? Jak myślisz, ile?
No jak tam mówiłeś, to niech będzie te 5, nie?
4. I to jest świetny wynik, prawdopodobnie najlepszy. Normalnie, w normalnym sklepie to jest mniej niż 1%. Na 100 osób przyjdzie coś, kupi coś jedna osoba, pół osoby. To są normalne wyniki. Więc to jest normalne, że mówisz do większości ludzi i większość ludzi nie reaguje. I nie należy się tym przejmować. To jest normalne.
Okej.
To nie jest nieskuteczne. Ale... to jest...
Pewnie, pewnie. Nie znam skuteczności takich ewangelizacji tak zwanych, ale na przykład jak robisz ten Odwyk albo mówisz Amazon, to jest coś powtarzalnego, że zrobiłeś to raz, a osoba wejdzie i zobaczy to po 6 latach, na przykład twój odcinek, ok? A jak oni zrobili to ewangelizację raz, czyli te wystąpienia, przemówienia, pewnie to nie pójdzie na internet, znaczy już poszło na
Odwyk. Pójdzie, już poszło. Nagrałem.
Wyjątkowo ich nagrałeś. Dałeś tym reklamę, bardzo dobrze, Martin.
A ja przypomnę, tam powiem, że tam był jeden ksiądz, co siedział z kamerą i nagrywał ich, tak. A potem se poszedł, więc nagrał tylko kawałek. Tak. Nie wiem dlaczego.
Ksiądz przedsiębiorca.
No, ksiądz ten, operator kamery.
Filmuje, sprzedaje, wynajmuje mieszkania, nie?
Nie wiem. Dobra, to powiedz mi, jakie ty widziałeś w życiu ewangelizacje i co ty sądzisz o tym w ogóle? Jakie powinny być? O,
na żywo żadnych, Martin, nie widziałem.
Nie widziałeś.
Wiesz, skojarzyło mi się takie coś, że jak chodziłem do kościoła katolickiego, to nie do końca ta ewangelizacja, ale czasem jest tak, że się wychodzi z kościoła na zewnątrz, są tak zwane procesje, czyli tam bierze się ten kawałek drewienka w kształcie krzyża, no i tam czasem jakieś obrazy i się chodzi tam, ja w małej wsi chodziłem po prostu po jednej drodze możliwej, no. I szliśmy tam na jakieś tam stacje, co tam było, jakieś tam Boże Ciało, czy tam są jakieś takie stacje?
Boże Ciało, tak.
I tam coś się klęka, modli przed jakimiś takimi figurkami z różnymi wymysłami artystycznymi. No i jest tak, że jak mówimy, jest jedna droga we wsi. No. Jak ludzie z zewnątrz jechali, ten droga akurat, patrzą, na drodze 200 osób idzie, to szybko, wsteczny i naokoło. Więc nie wiem, czy to przyciąga za bardzo. To nie była ewangelizacja oczywiście, to była część tak
zwanej. To nie była ewangelizacja, no to się nie liczy. A ty jesteś w jakimś kościele teraz, czy uczęszczasz, czy coś?
Nie, czasem się przejdę do różnych kościołów, teraz jestem w Amsterdamie, ale ogólnie polecam bardzo grupki takie małe, o których mówimy w Kościele po ludzku. Akurat dzisiaj chyba pół godziny przed startem Odwyku robią się, Martin, konkurencję w Warszawie, bo się ludzie spotkali po prostu w cztery oczy.
No, i to jest bardzo dobrze.
I to jest znakomite i jeśli prawdopodobnie wrócę do Polski, to będę tam się z nimi spotykał, bo to są fajni ludzie i takich rozmów o Bogu właśnie szukam.
Ale czy nie sądzisz, że powinni chrześcijanie w ogóle zajmować się głównie tą ewangelizacją? Albo przynajmniej czymś podobnym? Czyli mówić innym, że jest Jezus i On jest fajny i chodźcie zapoznać się z Jezusem i zapisać do mojego kościoła i płacić dziesięcinę.
No. No, z tą dziesięcinę już trochę zagalopowałeś, ale już powiem o tej stronie grupki, nie? Moim zdaniem tak, docelowo tak, ale póki co to wszystko raczkuje, okej? Okay? Więc w tym sensie
to,
mówię,
to
że
kiedy?
Dopiero...
Kiedy wyjdziecie z domu?
Nie mogę się tak powiedzieć tak szczerze, na wprost,
nigdy.
Nie?
Nie, nie no, mamy takich planów w ogóle.
Nigdy to przesadzone, bo sam myślę o pewnej rzeczy, ale też trzeba... No dobra, nie będę nic zapowiadał za wcześnie. Ale tak, masz rację, że tak naprawdę nawet nie tyle, żeby tak bezpośrednio ewangelizować, ale mi się wydaje, że lepsze jest też taka gadanie o Bogu przy okazji, że tak naprawdę wokół nas jest wielu ludzi potrzebujących. Są ludzie głodni, są bezdomni i gdzie chodził Jezus, nie? Jezus chodził do tych ludzi odrzuconych trochę od społeczeństwa. Poszedł do jakichś więzień, do prostytutek i tak dalej.
Więzień? To nie wiem. Ale no, pewnie by chodził, tak.
No, on właśnie był taki, że on nie chodzi do tych porządnych ludzi, tylko raczej...
Nie, no chodził też.
Do normalnych.
No jakże, no zapraszali go faryzeusze. W ogóle jakaś członkowie Sanhedrynu, rabini, Nikodem bogatego zapraszał. Też chodził.
No ale porównaj to, że dzisiaj ludzie, którzy chcą pójść gdzieś na pokaz, na przykład prezydent ogłosił klęskę narodową, no idzie w centrum zainteresowania, nie?
A idzie na wały powodziowe.
Tak, nie tylko jest centrum, ale też są też ludzie obok i przy okazji moim zdaniem ewangelizacja jest dobra. Wiesz co, ciekawy temat, pomyślę na nim, może coś poruszymy w czwartek na audycji.
Ruszajcie. Dobra, dzięki.
Agata jest, czy nie ma, poszła?
Jestem.
Ona nie mówi dużo, nie wiem dlaczego.
Zamilkła. Ej, to może ten, opowiem kawał.
Proszę bardzo.
Tylko nie mam żadnego.
Aha, to nie mów.
Umysł wycisnąć.
Najpierw człowiek myśli, to może powiem kawał, ale nie mam żadnego. To dziwne. Nie?
Dobra.
To może założę firmę, ale nie mam nic do sprzedania. No, to może Ucieko narysuję bądź. Obraz, ale jestem ślepy.
Sam jesteś ślepy.
Okay. Chyba ty.
O, jaka riposta
księdza. Ale nie wiem, czy tego już nie mówiłem, ale jak mówiłem, to trudno. Dobra. Spotykają się muła, rabin i ksiądz. I mówią, jakich cudów byli świadkami. Muła to jest ten islamski odpowiednik księdza, okej? Okay? Muła mówi, idziemy kiedyś przez pustynię, a tu nagle rozpętała się burza piaskowa.
O, jesteś dobra, ten kawał odpowiadam co tydzień, ludzie. I tak? Żyd mówi, że wszędzie dookoła środa. No co, nie znacie innego kawału?
A nie słuchajcie nie temu, bo
nie
temu?
Wiem.
No przecież ciągle ten kawał tutaj jest. Nie, tego
dobra,
już
no
nie.
Dobra, to bardzo, bardzo krótki będzie głupi.
Dobra.
Kiedy można użyć broni? Halo?
Nie wiem.
Kiedy bronia skończy 18 lat. Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję bardzo, to był Sylwek. Z tym, że Janusz Korwin-Mikke ma zapewne inne zdanie. Słyszeliście?
Mogliśmy się wypowiedzieć. Pani pilnuje pana Kowala, żeby łaskawie pozwolił.
Ale pana
mi
też mogę pilnować, tak? Pani pilnuje. Dobrze, dziękuję.
Otóż, szanowna pani, dlatego przeciwno, bo gdyby połową wyborców, mówiła pani Teczerowa, połową...
Dobrze, to dziękujemy. Wystarczy, nie. Co to był taki głupi przerywnik tylko. Słuchacie nieszporów odwykowych, można dzwonić i pogadać się. Wymyśliłem temat ewangelizacja.
Słuchacie enklawy.
Tak, i odwyku też. Enklawa.net, odwyk.com. Można pogadać. Czy was nie irytują ewangelizacje na przykład?
Nie, bo ja sobie przypomniałam właśnie.
To mów.
Przypomniałam sobie, że widziałam tutaj w Lublinie jedną ewangelizację. I to było gdzieś tam na Starej Łówce, w Starym Mieście, nie wiem co to jest. I to było tak, że stała grupka ludzi przy stolikach i był jakiś taki baner wystawiony, że dajemy kawę, że kawa jest. Nie pamiętam, co tam jeszcze było napisane, ale ja podchodzę, pytam się, o co chodzi z tą kawą, chcę tą kawę dostać za darmo.
Sekta kawowców.
Bo tutaj dają kawę za darmo, to ja chcę.
Z krainy
o co
kawowców.
Chodzi? Pytam się jakiegoś chłopaka, co tam stoi. A on mówi, możesz dostać kawę, jak spytasz nas, dlaczego tutaj to robimy, dlaczego rozdajemy za darmo kawę.
No.
No i ja spytałam się, dlaczego.
I dostałaś kawę.
I dostałam kawę i zaczęli mi opowiadać, żeby mówić, spotykamy się tutaj, żeby ludzie przyszli, spytali i mówimy ludziom o Bogu. I mi zaczęli opowiadać, bo to byli ludzie z Kościoła Zielonoświątkowego. No wszystko zaczęli mi opowiadać. Wiesz co, nawet mam gdzieś w domu tą karteczkę z takimi jakimiś prawdami, co ty mówisz, 4 prawdy wiary, czy tam 4 fundamenty.
4 prawa duchowego życia.
Może coś takiego.
Taki user-friendly tytuł, nie?
Tak, oddawali takie mini nowe testamenty i mówili, że tak, i że tu się spotykamy w tym kościele, tak, i tak dalej. I...
Fajnie.
No i byłam zaskoczona, no bo to był akurat ten kościół zielonoświątkowy, w którym byłam parę razy. I nie wiedziałam, że taką akcję robią nawet. Czy fajnie, no... Jak to wyglądało? To wyglądało tak, jakby tam podchodzili ludzie, co się znają już. A mało podchodziło ludzi, co się co nie zna się. I na przykład ja pogadałam trochę z tym chłopakiem i odeszłam i później już nie miałam z kim gadać, bo wszyscy stali i gadali w grupkach na przykład.
Między sobą gadali?
Tak.
Nie chcieli gadać z tymi ludźmi od kawy?
No wszyscy gadali tam ze wszystkimi, ale ci co, nowi, co przychodzili, no, to ich nie brali do siebie.
Tylko dawali kawę i...
Dawali kawę, pogadałam z tym chłopakiem, odeszłam od niego i się skończyło.
A, no ciekawy pomysł. Co myślisz o tym?
No z tą kawą to jest takie... No ciekawy pomysł, inny, nie widziałam tego wcześniej. Widziałeś kiedyś taką ewangelizację, że o, tu coś rozdają za darmo, o, pójdę po kawę za darmo.
No na nabożeństwach jest tam kawa, po nabożeństwie zapraszamy na kawę.
A no tak, to jest ten kościół, nie we wszystkich się z tym spotkałam, ale to jest ten kościół zielonoświątkowy, w którym jak przyjdziesz, to tam jest kawa i ciastka i gadanie.
Za darmo?
Tak.
A widzisz, no.
A raz poszłam do takiego, co trzeba było kupić sobie kawę za 3 złote.
To tanio też można.
Też można.
No. W Kościele Baptystów w Krakowie była kawiarenka, ona była bardzo fajna. Tak, ale nie wiem, czy było za darmo, chyba nie. Kawa. Ale wszystko jedno, nieważne. Bo często przynosili ciasto i rozdawali. Bardzo miło i rodzinnie było. To jest fajne. No. Tylko, że nabożeństwo było nudne. To była taka nagroda za nabożeństwo chyba. Żeby się wytrzymało.
U jednych baptystów, co ja byłam tu w Lublinie, to też tak było, że było nabożeństwo nudne, ale później było fajnie pogadać trochę. I ciasto też było.
No,
aczkolwiek nie było jakoś tak bardzo rodzinnie i przyjaźnie. Byłam pierwszy raz i nie było jak dla mnie jakoś tak bardzo sympatycznie i przyjaźnie. Nie wiem, może to kwestia zaprzyjaźnienia się z każdym.
A Shadow7 na czacie mówi, na Woodstocku to samo. Baptyści stali i zapraszali na jajecznicę.
O! Zjadłabym.
Na Woodstocku zwłaszcza jajecznicę. No. Tak. Jeszcze Świadków Jehowy nie widziałem, jak nie widziałem, jak próbują, ale oni to tylko strażnicę rozdają.
No jak? Przecież oni ewangelizują tak chodząc, nie?
Tak, przyjdą i oni chcą, żebyś wziął strażnicę i przeczytał.
No, ale jeszcze mówią, gadają, coś się pytają.
Tak, oni to zawsze to samo gadają. Trochę nudni są, bo tak jak nie roboty, wiem. Nie? Zawsze. Czy czyta pan Biblię? Zaczynają, nie? Coś takiego. Co pan sądzi o Biblii?
Raz przyszła taka babcia do mnie przez domofon i mi mówiła, przeczytała mi kawałek Pisma Świętego, kawałeczek i pytała się, co ja sądzę o tym kawałku, cytacie, czy to prawda, czy tak dalej. Tak,
no,
zaczęła.
Widzisz? No. Ale tak jedzie według schematu. Także jak się musisz odpowiadać tak, jak ona ma napisane, tak, tak albo nie, bo inaczej ona się zgubi i mówi, nie, pani złą odpowiedź dała. Trzeba odpowiedzieć tak. No dobra, no to tak. No i ona wtedy ci mówi.
Tak.
No dobra, ale czekaj, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, co na przykład normalni ludzie mówią o ewangelizacji? Tacy, co normalni, czyli mam na myśli w Polsce takich, co są katolikami i nic kompletnie nie wiedzą o Bogu, bo nie znają Biblii, nie czytają Biblii i nic o niej nie wiedzą. Na przykład twoi rodzice, co powiedzą? Co by powiedzieli?
No co myślę, że wzruszyliby ramionami.
A nie powiedzą, że to sekta jakaś, uważaj na nich.
No nie, no jak to, pochodzi z kościoła katolickiego. To nie sądzę, bo wiesz, tam ksiądz stoi i mówi, to słowo pańskie.
No.
No to nie jest już sekta, to ksiądz wyszedł i gada coś na trawce, jak fajnie.
A, ci, no to tak, jak katolicki jest ksiądz, to spoko. Ale o takich innych jakichś, nie? O tych zielonoświątkowych z
nie
kawą,
wiem.
To zatruta kawa, nie pij tej kawy.
Nie.
Oni
nie
tam
wiem,
hipnotyzują przez
kociorze oszołomy, nie.
Kociorze, kawę rozdałem za darmo. To jest podejrzane.
To na Śląsku podobno się kociorze mówi.
Się wszędzie mówi kociorze. Mówi się kociorze też w tym, w Krakowie.
Ja nie znałam tego
kociorze
określenia.
Nie? Można dzwonić 222-195-159 albo przez Skype enklawa.net. Ja coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale na razie dzwoni Zbyszek. Cześć! Halo?
Halo?
Halo.
Kot mnie drapie.
Cześć.
Halo, słychać mnie? Zbyszek mówi.
Tak, słychać.
Witam, ten konwersja z adwentyzmu na odwyk.
Uuu.
co ty nie poznajesz, Matki?
No ja poznaję, ale nie słyszałem, że jest takie wyznanie odwyk nowe.
No to tak tematem wstępu do ewangelizacji, nie?
No, ciekawe, ty znasz takie?
No słuchaj, no każdy ewangelizuje, ale nie do Chrystusa, tylko do swojego kościoła niektórzy, nie?
Tak no właśnie, a czy tak w praktyce to tak wygląda, bo teoretycznie to nie zawsze mówią, że nie, my to do Boga, do Jezusa.
I to jest no, właśnie ciekawe, bo wszyscy do Boga, ale jednak każdy ciągnie w swoją stronę, nie?
No, niestety. To trochę tak żałośnie wygląda. Ja pamiętam w Krakowie był taki moment, że ludzie w różnych kościołach postanowili, że będą robić wspólnie ewangelizacje, że takie wspólne, międzykościelne. No i kilka razy próbowali i za każdym razem to się wszystko rozpadało, bo nie mogli się zdecydować, jakie ustalić zasady, że jak już kogoś namówią na Jezusa, to trzeba mu powiedzieć, żeby poszedł do kościoła. To się wszyscy zgadzali, tylko nikt nie mógł się zgodzić do którego. Więc w końcu nie robili żadnych wspólnych ewangelizacji.
Ja myślę, że to jest największy problem, bo to jest właśnie, wiesz, kupę kasy różne kościoły wydają na ewangelizacje, które pochodzą z darów najczęściej. Chyba że państwowe pieniądze, które pewnie wydali ci, którzy tam, o których tam oglądałeś, bo oni swoich pieniędzy mają bardzo mało, tylko tych państwowych mają dużo pieniędzy. Ale ci powiem, że to jest w ogóle, wiesz co, kurczę, jakby to powiedzieć, no ja chciałem zabrać głos, ale do końca nie wiem, co mam powiedzieć. Mi się wydaje przede wszystkim, że Bóg działa punktowo. I to jest punktowo. Jego dzieło. I on, wiesz, w pewnym momencie Filipowi kazał gdzieś się znaleźć, albo wręcz go tam postawił, bo to do końca nie jest jasne, jak ten Filip się tam znalazł na tej drodze, którym jechał ten eunuch, czy jest tam dworzeni.
Jest w Biblii taki dziwny fragment.
Jest, no. I on
ludzie mówią, że teleport jakiś był.
Teleport był. Ale widać z tej strony, że ten gość czytał, nie? Ale guzik tak. Tego rozumiał. To mi teraz przypomina mnie, jak byłem katolikiem, lubiłem Biblię, ale czytałem jej coraz mniej, bo coraz mniej rozumiałem, bo ją chciałem zrozumieć przez pryzmat nauk Kościoła katolickiego, nie?
No właśnie, nic nie pasuje, nie? Jakiś bezsens.
Masz obie proste sprawy przed oczyma, a ty tego nie rozumiesz, bo ty dochodzisz do tych prostych spraw przez strasznie długą, jakąś krężną i dziwną dróżkę, która praktycznie prowadzi cię donikąd.
No.
A że to masz od urodzenia, tak ci kazali myśleć, więc stwierdzasz, że Biblia jest nie do zrozumienia i proste sprawy po prostu odrzucasz, nie?
Tak. Ale powiedzmy, jak wyglądają ewangelizacje w kościele w tym, jak to mówię, adwentystów? Bo ja nigdy nie widziałem, nie słyszałem.
Ja już oficjalnie nie jestem adwentystą. No, niemniej dużo poglądów mam tak zwanych adwentystycznych, chociaż to są wspólne wielu kościołom poglądy, więc tutaj w ten sposób prosiłbym, żeby mnie nikt nie szufladkował.
Nie, ale bo masz doświadczenie, nie? Bo byłeś tam, to widziałeś, jak to
działa. No tak, nie, ja mam tam dużo przyjaciół, więc myślę, że nikogo nie obrażę, jak tam parę rzeczy powiem. Wiesz co, no masakra, no. Z jednej strony masakra, bo kupę kasy, kupę... powiedzmy, dobrych intencji i dobrych pomysłów jest. Na przykład Kościół Adwentystów, to strasznie go cenię, dał mi do zrozumienia, że człowiek jest Bożym stworzeniem taki, jaki jest. To znaczy nie jest, on tam ma duszę, powinien dbać bardziej o duszę niż o ciało, tylko człowiek jest stworzony jako ciało z duszą.
No dobra, ale może bo do ewangelizacji, żebyśmy nie...
No okej, okay, dobra. Wiesz. Chodzi o to, że na przykład bardzo dużo osób przyciągają wykłady na przykład o zdrowym żywieniu, o takiej rzeczy, którą można zamknąć w zdaniu w zdrowym ciele, zdrowy duch. O, w ten sposób. Tam jest bardzo dużo jest rzeczy, które są naprawdę przydatne i życiowe. No, tylko że ja mam takie ciągle wrażenie i miałem, jak brałem w tym udział, że ci ludzie, owszem, może sobie wzięli do serca rzeczy, wiesz, potrzebne ciału, że tak powiem, ale byli dawno w dupie, co tam było o Bogu, nie?
Tak powiedz tak technicznie w ogóle, jak wyglądają te ewangelizacje? Czy, nie wiem, jak dwie osoby, czy wszyscy idą?
Różnie. To przede wszystkim jest takie pospolite ruszenie, w którym rzadko kiedy ktoś chce wziąć udział, bo lenistwo jest powszechne nie tylko w innych kościołach, ale i tego. Tylko żeby lenistwo ustąpiło, musi być motywacja, a motywacji nie ma. A mi się wydaje, że motywacji nie było w wielu momentach, dlatego że tam nie działa duch. Intencje są dobre, ale tam brakuje Ducha Bożego. Wiesz, coś takiego, że my działamy punktowo, tak jak gdzieś tam Paweł mówi, gdzieś tam spojrzał na kogoś, kto mu przeszkadzał w opowiadaniu Ewangelii komuś, jakiemuś tam królowi czy tam księciu. Nagle ktoś tam mówił, że tego nie słuchaj, tego, a ten, nie wiem, teraz nie powiem, gdzie to jest, ale utkwił w nim spojrzenie, to znaczy, wiesz, dostał cynk od Ducha tak. Bożego, powiedzmy, czy tam od Boga, dostał cynk, ten kuźwa cały czas będzie kręcił i mu to powiedział tak, póki będziesz proste drogi tam wykrzywiał i tak dalej, odtąd będziesz ślepy.
No tak, był Szymon Czarnoksiężnik, w Dziejach Apostolskich jest ten fragment gdzieś na początku.
Gdzieś tam jest. W każdym razie to mnie uderzyło, że Paweł wcale nie planował tego zrobić, rozumiesz?
Mm-hmm. Tak, no to planował... było rzeczywiście. No to było nieplanowane, no. Po prostu wynikło.
On czyli... dostał okazję, żeby pogadać z księciem, tam go przedstawili, stanął przed księciem, zaczął opowiadać czy coś tam tego, coś tam zaczął bruździć. Więc on co miał mówić, to mówił, ktoś mu przeszkadzał i to też nie planował, że tego gościa oślepi. No przecież nie planował tego, no proszę cię. No ale jakoś tak doszło do tego, że mi się wydaje, że... A te wszystkie planowane akcje są takim pospolitym ruszeniem. One bardziej zbierają szeregi tych, którzy już są w kościele, niż tych, którzy mają do tego kościoła, czy tam do tego Jezusa przyjść.
Okej, okay. No czyli nie wierzysz w takie akcje, krótko mówiąc.
Nie, sorry.
No, ja chyba też.
Jeszcze one są fajne. Ja się nawróciłem i mi oczy... Ale widzisz, bo chcę jeszcze dodać, że absurdalnie do tego, co powiedziałem wcześniej, ja się nawróciłem z powodu tak zwanych kolporterów.
Co to znaczy?
Książki. Wpadła mi w ręce książka, która mówiła coś takiego, no czytaj Biblię, ta jest napisana. No.
No, fajna książka. To nie moja?
Nie twoja, ale ja myślę, że ty podobną robotę robisz, nie? I teraz pytanie, wiesz, kolporterzy też mnóstwo czasu i wysiłku poświęcali na to, żeby roznosić różnego rodzaju książki. Niektóre są głupie, niektóre są strasznie fajne i mądre. I trudno mi ocenić. Tu stwierdzam, że takie planowane działania są bez sensu. Ja tam nie widzę jakiegoś działania Bożego. A z drugiej strony, tam, wiesz, w tą dziurawą sieć zawsze jakaś ryba też się złapie, nie? No i teraz nie wiadomo, co zrobić. Ale ja myślę, że najważniejsze, to chyba ten poprzednik mój mówił, nie wiem, jest Krzysiu, jak on się to nazywał?
Sylwek,
no. Że to wszystko ma jakiś tam sens. Tylko mi się wydaje, znaczy ja bym chciał wziąć udział w czymś, w czym maca palce Bóg. O.
No właśnie, nie, bo o to powinno chodzić w tej całej ewangelizacji, że to
bo ja mam wrażenie, że ci ludzie, jak się tam gdzieś w kościołach spichną w jakąś kupkę, oni mają swój plan, oni mają dawno w dupie, jaki plan ma Bóg, nie?
No ja żeby nie by ich spytać, to by się pewnie nie zgodzili.
I to dmucha ich ego, rozumiesz? I w jakiś sposób oni służą Bogu, oni cześć oddają Bogu i nadymają się, rozumiesz?
Czyli krótko mówiąc...
Oni idą wśród ludzi i oni są... świetnym przykładem są Świadkowie Jehowy. I oni idą, ktoś ich tam kopnie w życie, a oni cierpią dla Chrystusa, czy nie wiem, dla
kogo. No właśnie, właśnie. I się nakręcają, że prześladowania są, nie? No, czyli krótko mówiąc, tak jak...
Sami wbrew Bogu wywołują.
Jak Monika Olejnik. Czyli, mówiąc po prostu, tak jak Biblia mówi, Bóg chce posłuszeństwa, a nie ofiary. O. Dobrze mówię?
Znaczy teraz jakieś... Trudno mi podpiąć, bo to wcześniej powiedziałem, ale jakoś mi to nie kompatybilne.
No tak, no bo wiesz, bo ludzie chcą ofiarować Bogu swoje usługi.
Mi się wydaje, że jeżeli ty naprawdę, bo tu wychodzi to, co jest tam gdzieś w tym, tak że powiem patetycznie, w sercu na dnie. Czy ty rzeczywiście chcesz temu Bogu służyć, czy ty tylko chcesz, nie wiem, masz taką modę, czy może obowiązek kościelny, czy coś. Jeżeli ty naprawdę chcesz służyć Bogu, to ty naprawdę w oczywistych sytuacjach będziesz zawsze się zastanawiał, czy ja powinien coś w ogóle powiedzieć.
Tak. Właśnie, żeby nasłuchiwać Boga po prostu, no tak.
Dokładnie.
Dobra, okej, okay. Żeby inni zadzwonili jeszcze.
Ja stosowałem wiesz co, jak ja się nawróciłem, powiem ci to w tajemnicy, nie puszczajcie tego online.
Dobra, to nie słuchajcie teraz.
Ja się nawróciłem do Boga, jak ja zacząłem to czytać wszystko, tak jak jest napisane, to co impreza jakaś urodzinowa u mojej teściowej, czy gdzieś w rodzinie, to po pijaku, tam po dwóch, trzech setkach, to ja tak pięknie nawijałem Ewangelię, stary, że ze mną się ochrzciła moja żona i moja teściowa. One do dzisiaj nie piją. Ja niekoniecznie, ale wiesz co, jaki to dało efekt. I to jest właśnie taki policzek dla tych, którzy mówią, że musisz być święty, doskonały, żeby opowiadać Ewangelię, bo wtedy Bóg jest to gówno tam, prawda?
No, pewnie. Musiał być szczerym, nie?
Słucham?
Musiał być szczerym po prostu. Naprawdę w to wierzyłeś. No i jak to mówią in vino veritas, wypijesz sobie i po prostu wychodzi z ciebie to, co naprawdę myślisz. Więc ja nie widzę tu nic dziwnego. No,
to bym tam pominął zwiększenia.
Dobra.
No,
okay,
ale generalnie ten... tak, mi się wydaje, że to jest wszystko, powiedzmy, trudno odmówić ludziom, którzy organizują takie ewangelizacje, dobrej woli.
To prawda.
Przynajmniej im się wydaje, że to jest dobra wola. Ale tam brakuje przede wszystkim czegoś najważniejszego i o tym ludzie zapomnieli. Dużo kościołów, nawet tych, którzy odwołują się do daru Ducha Świętego, brakuje im tego, że właśnie Duch im albo pomógł coś powiedzieć, albo przeszkodził coś powiedzieć.
Tak, co też w Biblii tak miało miejsce.
Paweł gdzieś chciał iść, ale mu Duch Boży przeszkodził, nie?
Przeszkodził, zabronił mu, tak. Dobra, okej, Zbyszek, kończymy, żeby inni mogli też zadzwonić.
No. Pozdrawiam.
Dzięki, na razie.
Cześć.
Na razie. A w sumie to się nie dowiedziałem, jak wyglądają technicznie te ewangelizacje.
No.
Szkoda. Przestaw światełko, żeby mnie oświetlało tu pod daszkiem. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Okej, mamy tutaj światełko. Patrz, jacy jaśni jesteśmy. O nie, prześwietliło cię zupełnie. Czekaj, może kamera da radę. Mam jeszcze drugie światełko.
No.
Dziwnie. O, może. Dobra. Więc na czacie poczytajmy, co ludzie mówią o ewangelizacji. Mówią tak, Luni, masz fajne słuchawki. Tak?
Tak mówią.
Kto ci przylutował?
To Marta.
Przylutowałem słuchawki, dlatego dzisiaj możemy razem nadawać. I witamy. Dzwoni do nas.
Jakiś pan z wąsem.
Tak. No i gdzie tam z wąsem? To taka... Taki po prostu obrazek z Fallouta New Vegas.
Obrazek z wąsem.
To jest Fallout, tak?
Tak, New Vegas. To jest Pan House.
Jest to Pan House, tak wygląda.
Tak, ale nieważne. Ja trochę się znam na ewangelizacji, bo byłem na kilku.
O, opowiedz.
Ja byłem ze swoim zborem i jeszcze jak byłem taki bardziej prokościelny, no to tam stwierdziłem, że no dobra, no to czas ewangelizować. Chodziłem na spotkania grupy ewangelizacyjnej.
To są takie grupy, tak? Oddziały.
No to znaczy u mnie w kościele taki był oddział. I no w ogóle to fajni ludzie byli. Ale te ewangelizacje dawały bardzo mało.
O, ale oni to tak zdawali sobie sprawę z tego, czy nie?
Nie, właśnie... To mnie najbardziej wkurzało, że oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że to, co robią, nie ma w ogóle żadnego sensu. Bo owszem, jacyś ludzie się nawracali pod wpływem emocji, pod wpływem tego, żeby ci ludzie dali mi wreszcie spokój, żebym mógł sobie pójść. Albo pod wpływem tego, że o, może rzeczywiście jest Bóg. Potem dawali ulotkę, żeby ci ludzie wstąpili do naszego kościoła. No dobra, niektórzy tam przychodzili i po dwóch tygodniach odchodzili. Bo stwierdzili, że no bo emocje już opadły, opadło już wszystko tak naprawdę, już mieli dość. Po prostu wszystko sobie poszli.
Wszystko opada. Tak.
Wszystko, nawet ręce opadają. No, po prostu wszystko opada. No i ostatnio widziałem tych ludzi u mnie na kładce obok domu. No i zauważyłem, że robią dokładnie to samo. Tylko głośniej, bo wcześniej jak ja byłem, to mieli tam głośniki, ale one były słabej jakości, teraz zakupili nowe głośniki i po prostu zaczęli mówić takie kazania typu, o, Bóg cię kocha, tam wszystko się zmieni, jak uznasz Jezusa, wszyscy jesteśmy zbawieni, a to wszystko było jeszcze w czasie Wielkanocy. No i katolicy zaczęli się po prostu brechtać z ludzi, no bo co innego można.
Dlaczego? No ten neokatechumena też tak mówi, jak widzieliśmy no, dzisiaj.
No to może tak mówi, ale to jest... no nie wiem, z czego to wynika. Po prostu jak ja byłem na tych ewangelizacjach wszystkich, jeszcze jak byłem w moim zborze, no to ci ludzie, co to ponoć są katolikami, to też się śmiali, mówili, że haha, co za oszołomy, co oni robią. No i po jakimś czasie też stwierdzam, że to jednak oszołomstwo jest.
Ale dlaczego to jest oszołomstwo właściwie?
No bo to jak można nazwać coś, co nie daje efektu?
Paranoja to się nazywa.
A ty nadal robisz to samo.
Jak się powtarza to samo i nie daje efektu, to się nazywa paranoja fachowo. Czyli robisz to samo, oczekujesz, że będą inne rezultaty. Ale może oni nie oczekują innych rezultatów. Może oni właśnie robią to, co chcą robić. Uważają, że to jest najlepsze, co się da. Może.
No, może.
Bo co innego mogą robić?
No nie wiem, ja zaproponowałem, żebyśmy może połączyli się z kościołem ulicznym i pomagali tam bezdomnym, dawać im jedzenie czy coś lub ubrania. To nie powiedzieli, że... Słucham?
A to działa?
To znaczy, nie wiem, czy to działa. Nie widziałem, byłem tylko na... Raz byłem na tym, w tym kościele ulicznym. No, ale przynajmniej ci bezdomni mieli to jedzenie. Był jakiś pożytek z tego, że ci chrześcijanie jednak byli na tej ulicy, prawda?
No tak.
A z takiego gadania to nikt nie ma pożytku.
No, nie wiem, może ktoś uwierzy, że Jezus go kocha i zmieni życie i będzie mu się żyło lepiej, przestanie bić żonę i tak dalej. No, bo to o to powinno chodzić. Tak naprawdę nasze poglądy są dużo ważniejsze od tego, czy masz co jeść, czy nie. No, bo wiesz, jest człowiek, który... Tak naprawdę to wszystko w naszej głowie decyduje o tym, czy mamy co jeść, czy bijemy żonę, czy jesteśmy szczęśliwi, czy biedni, czy chorzy, czy bogaci, nie? Więc to ważne rzeczy, takie poglądy. Jeżeli kogoś przekonasz do czegoś mądrego, to zrobisz dużo więcej niż jak mu dasz kanapkę. Przynajmniej tak teoretycznie powinno być.
No, ale już rozmawialiśmy na ten temat. Ja uważam, że jeżeli człowiek tam ci umiera z głodu, to najpierw mu daj tą kanapkę, a dopiero potem mu...
No tak, to jest oczywiste, no tak. No dobra, ale ci ludzie mówili jednak do takich zwykłych ludzi, którzy nie umierają z głodu, nie? Większość ludzi w Polsce jednak nie umiera z głodu, więc co z nimi?
No ja ci powiem, że... Nie. No, niektórzy tam na tej ulicy no tam ponoć przyjmowali tego Jezusa, tam uznawali go za Pana i Zbawiciela, tam według ciebie to już wystarczy, według mnie nie.
O, a co jeszcze potrzeba?
No, żeby były z tego jakieś owoce, to nie wystarczy po prostu.
To według mnie też.
Sobie jakąś formułkę i tak
to
dalej.
To, że są owoce są wtedy, jak ktoś autentycznie chce zmienić swoje życie i naprawdę uznaje tego Jezusa za Pana.
No i wtedy przychodzi, wtedy uznajemy, że uczynki też są do tego potrzebne, nie wystarczy sama wiara.
Dobra, Jezus mówił, że po owocach ich poznacie. To jest coś, po czym poznajemy, że ktoś się zmieni.
Ich nie poznamy po tym, jak oni nie będą robić tych uczynków, które robi chrześcijanin.
Poznamy, tak? Że to nie jest chrześcijanin.
No to on tak naprawdę nie jest zbawiony, więc...
No nie jest, no tak.
Uczynki pokazują, więc uczynki są jednak potrzebne do tego.
No nie wiem, czy to potrzebne. One świadczą o czymś. Jak mówisz, że są potrzebne, to sugerujesz tym samym, że to jest nasze zadanie robić uczynki. Ale to nie o to chodzi. Te uczynki się biorą z tego, że masz zmieniony światopogląd.
Chrześcijanin właśnie ma jakąś tam ma tam sprecyzowane niektóre rzeczy, co ma robić i niech on to robi.
Nie o to chodzi. Tu się nie zgadzam, bo mi chodzi o to, że jak masz światopogląd odpowiednio ustawiony, to wypływają z tego, z światopoglądu, z twoje czyny i robisz dobre rzeczy, bo jesteś inny, bo jesteś taki i myślisz co innego. Chodzi o to, że prawdziwym źródłem jest to, co tam sobie ustawisz w głowie, czy tam w sercu, w nerkach, wszystko jedno.
No do tego nie potrzeba ci wcale tego Jezusa, żeby no, nie mieć tej żony, żeby dać temu człowiekowi pieniędzy i tak dalej. Są ludzie, którzy nie są chrześcijanami, a są bardzo dobrymi ludźmi, którzy naprawdę lubią wiele rzeczy.
No, ja znam parę takich, ale to są wyjątki raczej.
Jak no, sobie ja wezmę... Znam, no? Ja właśnie znam takich, którzy wcale w ogóle nie wierzą, a są naprawdę takimi ludźmi, że gdybym nie wiedział, że oni są ateistami, to bym powiedział, że to jest przykładowy chrześcijanin.
Może. Może być. Znaczy, bywają tacy ludzie, ale jak sobie pomyślę o większości ludzi, jakich znam, to wśród chrześcijan są ludzie szczęśliwi zdecydowanie częściej. Zdecydowanie w ogóle nie ma tutaj mowy o błędzie statystycznym. Jest coś w tym chrześcijaństwie, takim prawdziwym, autentycznym, co czyni człowieka szczęśliwym. Większość ludzi na świecie nie jest szczęśliwa, naprawdę.
No, jak to nie jest szczęśliwe?
Skąd? Udają. No,
widzę, że mamy inne obserwacje.
Szczęśliwa?
No ja widzę po swoim środowisku, po tym jak ludzie chodzą po ulicy i tak dalej, to ci ludzie są szczęśliwi.
To nawet Luni nie wierzy. No popatrz na imię. Co ty?
No ja mam opóźnienie, więc wierzę.
Wiesz, jaka jest ściema?
Nie, to nie jest ściema.
Ci ludzie udają, że są szczęśliwi. Większość ludzi jest katastrofalnie nieszczęśliwa.
No tak, ale chrześcijanin to zawsze jest szczęśliwy naprawdę. Uśmiecha się naprawdę, bo on tak czuje takie wielkie szczęście.
Nie wiem, czy zawsze. Jest różnica, no.
A ci ludzie są szczęśliwi, a czasami są po prostu smutni. No bywa. Ale nie są
ja bym powiedział odwrotnie.
Nie są w jakiejś depresji. Nie umierają z depresji. Są. Nie płaczą na ulicy i tak dalej.
Nie, płaczą jak są sami w domu, a na ulicy są zawsze...
się uśmiechają.
Tak, się uśmiechają.
Chodzą szczęśliwi.
No. Masz bardzo optymistyczne podejście do człowieka.
No dlaczego?
A kiedyś też takie miałem.
Po prostu patrzę, widzę, co się dzieje. Ale no, po prostu może inaczej na to patrzę.
Może. Zobaczymy, nie? No to, że to naprawdę zgadujemy trochę, no bo nie mamy danych, bo nie ma jak zmierzyć, nie? Jakimiś takimi danymi obiektywnymi, kto jest jak szczęśliwy. No to jest kwestia obserwacji. Czy możemy się nie zgadzać i tym lepiej, bo mamy teraz powód, żeby obserwować sobie lepiej ludzi i pomyśleć nad sprawą.
Także no dokładnie. Dobra, kończę. Nie zabieram czasu.
Dzięki. Na razie. To był Hoss, który... jest praktykiem, jeżeli chodzi o ewangelizację, bo na jakiejś był. To jest kot. Pokaż kotka. Pokażemy kotka.
Ale ucieknie.
Nikt nie ucieknie. Kotek jest dobry jako przerywnik, daj. Nawet podgłośnie, żeby było ładniej. Oto kot. Widzisz, nie uciekł. Bardzo zadowolony z życia kot. Dobra, dzwoni Dawid. To jest ciekawe zagadnienie w ogóle. Czy większość ludzi jest szczęśliwa, czy nie? No, tak przy okazji ewangelizacji, bo to się wiąże z tematem. Że chrześcijanie uważają, zakładają, że większość ludzi jest nieszczęśliwa. Na pewno ci, co tu ewangelizowali, nie? Mieli takie założenie. Bo nie mówię, ja byłem nieszczęśliwy, Jezus mnie kocha i teraz jestem szczęśliwy. I zawsze to jest taki schemat, bardzo częsty. Jest gdzieś tam milczące założenie, że większość ludzi jest nieszczęśliwa bez Jezusa. Przynajmniej ci, tak. Co opowiadają, nie?
Tak, to jest to.
Nie wiem, czy to jest prawda, no ale no, niezależnie od Jezusów i Bogów i wszystkiego, moje obserwacje pokazują, że jak w końcu napijesz się wódki z kimś, czy ty nie pijesz, on pije. Jeżeli ci zaufa i zacznie gadać naprawdę, co sądzi, to zaczyna gość opowiadać szczerze, że jest nieszczęśliwy. To jest tak powszechne, że mnie to szokowało, jak pierwszy raz widziałem, bo pozornie wydaje się, że ci ludzie są zadowoleni, że mają co trzeba, że jakoś jest norma życie, jak życie. I ogólnie nie widać po nich. Byli tacy ludzie, co pracowałem z nimi latami i wydawało się, że wszystko jest w porządku, a potem gościa nagle nie ma. Znam jednego gościa, co popełnił samobójstwo, wysadzając się granatem, a parę dni wcześniej był u mnie w domu i nic, był normalny, no taki zadowolony z życia człowiek.
Chodził zadowolony.
Nikt nie wiedział, szok. No więc się przy paru takich okazjach zaczynałem trochę inaczej obserwować ludzi, starając się zauważyć, czy jest w nich coś głębiej, czego oni nie pokazują wszystkim. Bo Polacy mają zwłaszcza taką specyfikę, że oni mają dwie twarze. Jedną prywatną, drugą dla świata. Nie? I tej prywatnej prawie nikomu nie pokazują. Rodzina to w ogóle wie najmniej. zawsze jak się ktoś popełni samobójstwo, zabije kogoś, zamorduje, zgwałci, to potem przyjeżdża dziennikarz i pyta mamy, no mamo droga, co było tutaj, jaki był ten człowiek? Ona mówi, wspaniały człowiek, szczęśliwy, ja nie rozumiem.
Nie mam pojęcia, co się stało.
Nie mam pojęcia, nie? Rodzina to wie najmniej. Ja nic nie wiem, ale co wy myślicie? Dzwońcie, dobra.
Dzwońcie.
Grabik ma teorię, która mówi, chrześcijanie nie piją wódki, więc są szczęśliwi. Tak mówi. No. Agnesa jak? Mówi, że moim narkotykiem jest Jezus. Nie wiem, czy to dobrze. Dobrze? Nie?
Jezusówka.
No. Oskar mówi, ja znam wielu chrześcijan nieszczęśliwych. Ja niewielu. Znam takich, co są tacy... Mają problemy trochę tak ze sobą. Tak, to znam. No tak, tak. Ale większość jest szczęśliwa. Albo ci, co... Że znam takich, co myślą, że są chrześcijanami, ale uważam, że nie są absolutnie. I oni nie są szczęśliwi. No, nie wiem. Z kolei to takie łatwe wytłumaczenie powiedzieć, że jak ktoś jest nieszczęśliwym, to nie jest chrześcijaninem. Nie? Więc... No, dobra. Dawid dzwoni. Halo, halo. Cześć.
Tak?
Cześć.
Cześć, Martin. Ja dzwonię z Oświęcimia. No, mam na imię Dawid.
Mieszkałem tam przez rok. Lubię
tak, Oświęcim. Właśnie. I właśnie mnie to zainteresowało, bo gdzieś 3 tygodnie temu ty powiedziałeś na antenie, że właśnie prowadziłeś młodzieżowe. Czy to prawda, tak?
Tak, w Zielonoświątkowym Kościele tamtejszym jakiś
no
czas.
Właśnie.
A potem mnie wysiudali.
A czemu? Stamtąd. Czemu tak?
Bo za dużo ludzi zaczęło przychodzić, a pastor nie chciał, żebym ja gadał bez konsultacji z nim różnych swoich tam dziwactw. Aha.
A ten pastor to wtedy był taki starszy pan, ta. Mniej więcej, tak?
Tak, to był taki człowiek, znaczy wiele o nim może powiedzieć na przykład taka historia, że na przykład miał taki zwyczaj, że nie podwoził jednej babci, chociaż przejeżdżał przez jej miejscowość, bo on chyba mieszkał gdzieś kawałek za Oświęcimiem, bo miał taką zasadę, że kobieta nie powinna razem z mężczyzną być w jednym samochodzie.
Ojej.
No, także mniej więcej.
Zasada tej
po tym można mieć wyobrażenie. Pisała. Nie wiem, co on sobie wyobrażał, że ona się rzuci na niego w tym samochodzie, bo to babcia była, ledwo nie mogła chodzić. Więc dlatego przydałby się, żeby ją ktoś podwoził, ale on miał zasady. Więc no. Strasznie się bał gwałtów samochodowych.
Człowiek z zasadami.
Człowiek z zasadami. Także, no więc widzisz, że nie trafił na takiego Martina, no to łatwo przewidzieć, co się stanie. No będzie problem.
To dziwne, dziwne rzeczy faktycznie. Jakby Pan Jezus tak robił, to nie wiem, to by było dziwne. A Pan Jezus rozmawiał sam na sam.
Pewnie. I myślisz, że nie było takich pastorów dookoła Niego, co Go za to tępili?
No, byli faryzeusze.
Byli? Tak. Dziś też są.
A powiedz, dawno to było? Bo tak mnie to interesuje. No, ja właśnie tam dawno. Trochę się pozmieniało i tam teraz tak, jest tak też inny pastor i tak dalej. To 10 lat temu to było gdzieś, tak?
No, albo może jeszcze więcej trochę nawet.
Bo w sumie pytałem się kiedyś, wiesz, bo ja powiedziałem, bo ja jestem w takiej też wspólnocie wierzących osób chrześcijańskiej, tylko że my nie jesteśmy zarejestrowani, ale to jest... Ja czasami tam jestem na tym młodzieżowym w Oświęcimiu, w tym zielonoświątkowym. Właściwie nawet ostatnio regularnie. I tam jedna z takich starszych osób, bo ja tam powiedziałem, że jest taka fajna strona, wiesz, tam odwyk.com czy coś. No i ktoś powiedział, że ciebie pamięta.
Na pewno. Tak. Są tam tacy jeszcze.
Także są tacy, co tam jeszcze cię pamiętają.
A ja ich bardzo lubię. Większość z tych ludzi jest naprawdę strasznie w ogóle, tęsknię za czasem za nimi i za Oświęcimiem. Ja tam lubiłem przyjeżdżać na motorku z Krakowa do tej pizzerii, jak ona się nazywa? Rapsodia. I tam byłem taką dobrą pizzę. Właścicielem jest chrześcijanin też i też chodzi do tego kościoła. Bardzo fajny gość.
Nie wiedziałem nawet. No. To ciekawe.
Wpadaj tam.
To dobrze, mam niedaleko, bo się przeprowadziłem teraz do Oświęcimia. Wcześniej mieszkałem na wsi, także mam niedaleko. A dzisiaj temat to jest ewangelizacja, tak?
Tak. Widziałeś takie?
Tak, ja brałem udział w takich. Nawet
opisz nam, powiedz nam.
Więc, bo ja mam trochę podobną pod tym względem historię do ciebie. Ty czasem wspominałeś, że byłeś na obozach chrześcijańskich z Amerykanami.
Tak.
I ja również byłem na takich wielokrotnie. I tam oni też organizowali takie obozy misyjne, tak to się nazywa, taka nazwa jest. Czyli generalnie to wyglądało tak, to jest co roku we wakacje. I wygląda to tak, że zbierają oni młodych ludzi, tak no chyba do 20 lat tak maksymalnie, od 13 roku życia. I jest tak, że to trwa tydzień i co dwa dni, co drugi dzień właściwie, czyli wypada na trzeci i dwa razy, trzy dni jest się w jednym mieście, na przykład w Szczecinie, kolejne trzy na przykład w Grywicach czy coś, w jakimś innym mieście i tam przez dwa dni rozdają ulotki ludzie i chodzi się dwójkami i rozmawia się z ludźmi. No ja na przykład preferowałem bardziej niż rozdawać ulotki, to rozmawiać z ludźmi, nie? Muszę powiedzieć, że to były takie fajne doświadczenia, chociaż też...
No bo jest, bardzo fajne doświadczenie.
Wiele się nauczyć po prostu przez to i poza tym przełamać się, bo...
No i to przełamywanie się, dokładnie, tak.
Taka była... No, nie mogłem spać pierwszej nocy, jak o tym myślałem, a potem jak już... Bo to cały dzień, to jest gdzieś 10 godzin gadania z ludźmi i wiesz, no niektóre rozmowy to, wiesz, pamiętam do tej pory, nie? Tam na przykład kiedyś z takim świadkiem Jehowym rozmawiałem czy coś to i wiesz, i nie pokłóciliśmy się, nie? Także,
to w tej ewangelizacji też?
Tak, to jest...
Patrz, a się musiał zdziwić. Pierwszy raz w życiu ktoś do niego podszedł zamiast odwrotnie.
Wiem, czy się tak
rzeczy dzieje. To on podchodzi, nie? Ja byłem w takiej ewangelizacji, bo taki jeden gość miał pomysł, za czasów, jak jeszcze były kasety VHS, że weźmie film Jezus na kasecie VHS i będzie chodził po blokach i będzie pożyczał ludziom ten film za darmo. No, a potem zostawił im taką karteczkę, jak ktoś chce pogadać o filmie, to może. A jak nie, to zabiera film i idzie dalej. I sobie raz chodziłem z nim zobaczyć, jak to wygląda. Super doświadczenie. W ogóle sam pomysł jest ciekawy. Taki nienatarczywy był. Większość ludzi nie otwierała. O przekaz zobaczyłem, jak często ludzie otwierają drzwi w ogóle. Bardzo rzadko. W Polsce. No, nie tak bardzo. 1 na 5 otworzył drzwi w ogóle, żeby zapytać, o co chodzi.
A chodziliście po blokach?
Tak. Bo to, wiesz, najłatwiej było. Takie duże osiedle.
Ja mam inne doświadczenia. Na przykład na wsi często ludzie otwierają drzwi.
Widzisz.
I wpuszczają nawet do domu chętnie.
Mogliśmy jechać na wieś rzeczywiście. No w mieście, to w Kraków jeszcze to tacy się boją bardzo.
Ja myślę, że to różnica taka, że bloki, a domy. W blokach może być częściej po prostu tak te różni ludzie chodzą i Jehowi na przykład.
Może, ja nie wiem.
W blokach już mają uprzedzenia, bo tam, wiecie, reklamy, myślą, że ktoś rozdaje jakieś ulotki.
Może tak było. No, ale to jest, to przełamanie się to jest bezcenne doświadczenie, także jak macie okazję, to idźcie.
Tak, polecam, fajna sprawa. No. Bardzo fajna. A jeszcze mówiłeś w jednym z ostatnich...
a nie powiedziałeś, czy efekty były.
A, efekty, czy były. No. Wiesz co, oni, bo Amerykanie to są bardzo nastawieni na takie rezultaty, na sukces i liczą bardzo... No, może ja to tak upraszczam wszystko, ale raczej oni liczą statystycznie, że tam... I jak ja to patrzyłem na te statystyki, to gdzieś 10% ludzi... modli się i oni to mówią, że przyjmuje Jezusa. No, wiesz, no chodzi o to, że po według prostu według
tego sposobu liczenia, to już by pół Polski była wierząca w Jezusa. Tak.
No, chyba, że biorąc pod uwagę, że takie obozy są raz na rok.
No, to i tak. I tak? 10%?
Okej.
Strasznie dużo by było.
Ale są
a w ogóle,
jakieś...
A co się stało z tymi ludźmi? Bo oni gdzieś... Nie wiem, zniknęli, czy chodzili razem z wami potem?
Ci ludzie, te 10%, tak? Te, co tam, wiesz co, to, bo oni to liczą tak, że ktoś się pomodli, ale kto potem dalej, wiesz, trwa w tej decyzji, to już jest jeszcze mniejszy procent, nie, z tego.
Aha.
Ale są efekty takie, że jednak są potem ludzie, którzy angażują się bardziej w jakieś takie, nie wiem, życie chrześcijańskie i jakieś spotkania czy coś, no gdzieś tam albo coś zaczynają sobie myśleć więcej, no jakieś tam efekty są, może minimalne, ale lepsze to niż nic, prawda? Tam.
A właśnie, taki argument, czy to jest lepsze niż nic, czy nie? No lepsze.
Ja myślę, że tak.
Chyba.
Chociaż tak, należy szukać...
Tak, jakiś koszt alternatywny. To znaczy, tak, co tak. można by za te pieniądze w tym samym czasie z tymi samymi ludźmi zrobić lepszego?
Tak.
No, dobre pytanie.
No tak, a przynajmniej jak się coś robi, to widzisz wtedy... Ja też, ja miałem wiele wątpliwości no, co do tego i jakoś to mobilizuje potem człowieka, żeby robił to częściej, nie? Żeby był bardziej otwarty i zaczyna myśleć, czy są jakieś alternatywy. To jest to jakaś aktywność, która potem pobudza człowieka do działania. Mhm. A jeszcze chciałem się zapytać, nie, powiedzieć, bo ty mówiłeś parę tygodni temu, może dwa tygodnie temu na Nieszporach o maturze, nie? Że, no. że ty miałeś takie podejście, takie zaufania do Boga, że tam...
Desperackie, jeździ... tak.
Takie, tak.
Brawurowe.
Że... Brawurowe, o właśnie. To ja też chciałem się takim... No to można to powiedzieć, że powiedzieć coś o sobie, takiej historii.
Opowiedz.
Bo teraz właśnie, ja teraz maturę miałem, nie? No i bardzo podobnie zrobiłem jak ty, bo na tydzień przed maturą postanowiłem, ja tak myślałem, no powiem szczerze, że tak widziałem, że Bóg chciałby, żebym coś zrobił innego, zamiast się uczyć. I zamiast się uczyć, pojechałem sobie na taki tydzień właśnie do tam, gdzie Amerykanie budują taki ośrodek młodzieżowy. Ja tam pomagałem na budowie, nie? I tam miałem cały czas kontakt, bo przyjechało 40 ludzi z Ameryki też i też budowaliśmy razem.
Wow.
Także no mogę powiedzieć, że tak Pan Bóg spełnił moje marzenie, bo ja zawsze marzyłem, żeby murować. No i mogłem tam murować. A taki...
Fajne.
Raczej nie nadaje się do takich rzeczy, ale zawsze mnie to kręciło. Jakieś takie, wiesz, jak widziałem wujka, że tam coś kładł płytki czy coś, to,
no.
to mi się podobało strasznie. No i angielski też można było podszkolić.
No właśnie.
Także świetna sprawa. Potem na maturze, jak na angielskim słuchałem, też również na maturze rozszerzonej, to nie miałem żadnego problemu z tym magnetofonem, bo zawsze tam takie echo jest i słowa się nakładają czasem na siebie. A teraz wszystko wyraźnie słyszałem. Być może właśnie temu, że też miałem taki tydzień takiej praktyki. No i fajna sprawa w ogóle. Czasem, wiesz, wyjść gdzieś, zaryzykować czy coś. Także no, myślę, że to jest dobra rzecz.
Dobre jest, tak. A zdałeś tą maturę?
No, wiesz, to dopiero matury jeszcze się nie skończyły. W tą środę jeszcze jest ostatnia matura. Aha. Przynajmniej moja.
A co ty matury teraz?
No, w maju są matury, nie? A wyniki będą no tak. pod koniec czerwca. Ale dobrze poszło, także...
A teraz ta matura to w ogóle jest, przydaje się do czegoś? Ja nawet nie wiem.
Wiesz co? Mi się wydaje, że mało się przydaje, ale czasami to może być taka waga, że jak ktoś widzi, że zdałeś maturę, to że coś w życiu ci się chciało zrobić, że cokolwiek.
Ale wszyscy zdają maturę, więc co to za różnica?
Nie wiem. Ktoś mi tak powiedział.
No.
Ktoś mi tak powiedział.
No. Może, no ale co to jest za... Właściwie czym się wyróżniasz, jak zrobisz to samo, co wszyscy? No to jest taka sama zasługa, jak urodzić się. Wszyscy się urodzili i wszyscy zdali maturę.
Nie wiem. może powiem tak, że jak już chodziłem do szkoły tyle lat, no to czemu mam... Wiesz, na koniec nie napisać czegoś, jak...
Tak. A, no pewnie, ja tylko tak się zastanawiam, czy to jakoś tam ważne teraz jest, bo ja wiem, jakie są zasady.
Nie, tutaj. Powiem ci, że mam kolegę, który ze mną chodził do klasy, bo my jesteśmy w czwartej technikum, już właściwie kończymy, i on zrezygnował z matury.
O.
I to tak jakoś, no w sumie podjął takie dojrzałe decyzje, tam wyprowadził się, zamieszkał w jakimś swoim mieszkaniu prywatnym.
No.
No, także postanowił, że to nie jest dla niego ważne. No.
Zobacz, jaki paradoks. Wychodzi na to, że tego dojrzalszego poznasz po tym, że nie przystępował do matury w ogóle i że nie ma matury.
Ja mam nadzieję, że on nie będzie żałował w przyszłości, nie? Bo to jednak jest takie coś, że potem możesz sobie powiedzieć, a czemu w sumie mogłem to zrobić, bo co mi szkodziło pójść ten jeden, te trzy dni, te testy. No.
Wiesz co, ja nie znam nikogo, kto by żałował, że tak, nie zdał matury. Albo że nie poszedł na studia. Znaczy z tych, co mieli jakiś pomysł na życie, to oni sobie te studia zdają, jak już mają kupę pieniędzy i dla przyjemności tylko. Mm. Jakieś, wiesz, jakiś Bill Gates czy coś. Nie, to oni tak traktują studia instrumentalnie. Przydaje się, to idę. niepotrzebne mi, nie przydaje się, to przerywam. I dobrze, nie? Robi swoje. Ja bym chciał, żeby wszyscy tak jakoś dojrzale podchodzili, bo studia to powinno być narzędzie, a nie jakaś konieczność, tak, zdania, że jestem pod człowiekiem, bo studiów nie mam. Cóż to za podejście głupie, no.
No, więc... zgadzam się z tobą. A dobry. Mogę się zapytać o coś? Bo właśnie ja sobie myślę o tym, co teraz robić po szkole, nie? I tak też niechętnie podchodzę do studiów, ale gdyby miało być jakieś studia, które by mi się przydały do czegoś, ostatnio się zacząłem interesować troszkę ekonomią. Tam taką książkę sobie tam pobrałem sobie na Kindle, bo tam jest ten czytnik elektroniczny, to można sobie czytać na tym urządzeniu. Bardzo fajna sprawa. I i chciałem się zapytać, czy są jakieś możliwości w Polsce, takie perspektywy, gdzie uczy się takiej ekonomii właśnie blisko tej austriackiej myśli, czy coś?
Tylko szkoła Kamila Cebulskiego Asbiro tego uczy.
Tylko,
żadna,
tak?
Inna kampania.
No to takie są. No to szkoda. No,
bardzo dobre studia Asbiro. Tak? Bardzo praktyczne. Tam uczą tylko ci, którzy sami mają jakieś już sukcesy w życiu. Te tam, wiesz, firmy mają, milionerami są i tak dalej, nie?
To w Suchej Beskidzkiej chyba jest, te studia są.
A ja nie wiem. Znaczy,
licencjat można zrobić.
A to tak. Już to znajdziesz w internecie, jak tam z nimi. Jakbym miał to studiować i jakbym był nastawiony na biznes, to bym dzisiaj wybrał tylko Kamila studia, bo nie ma nic innego.
No, dzięki za radę. To no. Zastanowię się na tym. Ostatnie pytanie. O. A teraz są te wybory do Europarlamentu. To czy ty będziesz głosował na pana Janusza?
Żeby odpowiedzieć, to ja wam zacytuję fragment w ramach odpowiedzi. To poczekaj z nami. Nie wiem, czy będziesz słyszał, ale to najwyżej poczekaj 10 sekund i my zaraz wracamy.
Były kobiety, to ona by nigdy nie stała premierem, bo kobiety głosują na mężczyzn. No jest to, proszę pana, ma pan drużynę siatkarek, koszykarek, piłkarek? Czy widział pan chociaż jedną drużynę kobiecą, panie, która była trenowana? Ale pan mi znowu przerywa.
Bo my nie rozmawiamy o tym, czy mężczyzna się różni od kobiety, tylko rozmawiamy o tym, jaki jest nasz pogląd na głosowanie kobiet.
Na litość boską. Jeszcze raz mówię, kobiety głosują na mężczyzn, dlatego z punktu widzenia kobiety.
Ale my nie o tym rozmawiamy.
Dlatego
tak, dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że to wystarczy za odpowiedź. Czy ktoś ma wątpliwość, czy wiecie, po czymś takim, co słyszeliście, widzieliście, czy chcielibyście, żeby ten człowiek, który w taki sposób rozmawia z innymi ludźmi, komunikuje się, który wyraża swoje myśli, który jest pełen... Dobra, wszystko jedno. Nie będę. Nie, no sorry, no nie da się, no... Mówię bez jaj. Nie chodzi o poglądy w ogóle. To chodzi o to, czy jeden człowiek umie rozmawiać z drugim człowiekiem, że rozumie drugiego człowieka, czy słucha drugiego człowieka, czy... jest człowiekiem w ogóle, a nie cyborgiem, więc nie, no nie będę, no nie, no sorry, no sorry.
Ja nie słyszałem, muszę sobie odsłuchać potem.
Dobrze.
To, co tam puściłeś.
Dobrze.
Dobrze, to dziękuję za czas na antenie, także dobrej nocy, trzymajcie
Dzięki,
się.
Dzięki, Dawid. To
Cześć.
Na razie.
Cześć.
Tak. A i zapomniałem powiedzieć, żeby pozdrowił wszystkich w Oświęcimiu, którzy mnie znają. No jakbyś, jak posłuchasz, to ich pozdrów ich tam. Powiedz, że Martin pozdrawia ich. Że tęskni za Oświęcimiem. Odwiedzę ich kiedyś, jak będę miał okazję. No. Ale powiedz, że Martin, no, będą wiedzieć, jeden Martin w Oświęcimiu był. Może było dwóch? Nie, jeden był. Jeden?
Nie.
No, więc sorry. Dobra, kończymy dzisiaj audycję. Dzisiaj wystarczy, bo dzisiaj jestem trochę zmęczony. Godzina była z hakiem o ewangelizacji. Jak chcecie jeszcze pogadać, to piszcie komentarze w komentarzach. Nie? No, a my się żegnamy z wami z tym odcinkiem. Może za tydzień będę mniej zmęczony, to pogadam dłużej i bez kamery, to mniej męczy trochę. Aha, hostem jeszcze chciałem powiedzieć. Host mówi, Martin, głupoty, jakie ty gadasz, rany boskie. No, host, ile ty żyłeś, miałeś prac i miałeś lat, że jakie ja głupoty gadam? No, ja nie wiem, strasznie ludzie łatwo, nie? Przychodzi im powiedzieć, że ale ten drugi głupoty gada. Ja mówię swoje, może i są głupoty, ale mówię na podstawie doświadczenia. Mam 36 lat. Host ma ile? 16. No to ile ja już zdążyłem przeżyć, widzieć konsekwencji tego, że mam maturę albo nie mam matury, albo mam studia, albo nie mam studiów. A ile zdążył host? Nie chodzi o to, że ktoś jest mądry czy głupi. Chodzi o to, że po prostu zdążyłem już, a host jeszcze nie. Więc trzeba tak myśleć, że może mówię głupoty, ale nie mam podstaw stwierdzić, czy ktoś gada głupoty, czy nie. Ja pamiętam, jak ja miałem ileś tam 16 lat czy 17, to mnie tak brało ciągle, brały mnie takie chęć, żeby powiedzieć komuś, że jest głupi. Jesteś głupi, głupoty gada, pierdoły gada. Taki, wiecie, korwinizm stosowany, nie? No, ale parę razy się okazało, że tak trochę za wcześnie kogoś oceniam i że wyszedłem na głupiego, że po prostu nie mam wiedzy i nie mam doświadczenia i było głupio mi, więc się dosyć szybko nauczyłem, żeby się zamknąć i posłuchać. Jak ktoś jest starszy, to miał dużo doświadczenia, którego ja jeszcze nie miałem. Po prostu nie mam wiedzy, którą on już ma. Może i on jest głupi i bywa tak często, że złe wnioski wyciągną na podstawie doświadczenia, ale ja nie jestem w stanie tego ocenić, bo jeszcze nie wiem. Więc to jest taka fajna nauka, chyba też, z której Biblia jest przychylna, żeby młodszy wstał przed starszym. Jest takie określenie Biblii, że przed siwą głową wstaniesz i ogólnie jest takie nawoływanie, żeby szacunek był do starszych. No i jak się myślałem, że to może być trochę głupie, bo ja widziałem, że stary jest głupi przeważnie. A młody też. Ale trochę się potem okazało, że nie chodzi czy o to, czy jest mądry, czy głupi, tylko że doświadczenie jego jest cenne. Bo jak ja nie posłucham jego doświadczenia i wniosków z tego doświadczenia, to będę zdany tylko na swoje. A swojego nie mam. Czym się będę kierować w życiu, jeżeli zignoruję doświadczenie wszystkich? Tylko dlatego, że mi się wnioski nie podobają albo mi nie pasują. To, że mi się nie podoba, to nie znaczy, że to nie jest prawda.
No i tak nadal mnóstwo ludzi tak robi.
No robi, no nie i co, dobrze na tym wychodzą?
No nie.
No młodzi wszystko wiedzą, bo Facebooka mam, w internecie sobie przeczytam. No, no to nie wiem, wiesz co, to jest jakiś powód tego, że to 50% młodych nie ma pracy, a nie 50% starszych nie ma pracy, więc może powinni posłuchać tych, co już mają pracę, jeżeli chcą się dowiedzieć czegoś o pracy.
No powinni.
No nie?
I tak nie słuchają. Oj, to jest logika. To nie jest temat na tę audycję.
Nie, to nie jest temat na tę audycję. I
kończymy. Możemy kiedyś zrobić.
Ale fajnie, fajny był temat. To zostawiamy z tym pytaniem otwartym, już nikogo nie odbieram, sorry. Bo jesteśmy zmęczeni, ale były fajne wieczory odwykowe i to co? Następnego. Żegnamy się.
Pa!
Mówiła Luni.
Mówiła Luni. I Luni mówi, że komentujcie na przykład.
I Martin. I jak wam się podoba, że to istnieje, to zawsze co łaska będzie fajne. Dzięki ludziom, którzy dają dla Darii coś. Daria potrzebuje trochę kasy, bo ma problemy duże ze zdrowiem. A jak my jej dajemy, to dostaje to szybko, więc na to jakieś lekarstwa, bandaże i różne tam rzeczy, które potrzebuje. Ja nie wiem, ja nie chcę wiedzieć, ja się boję tego, ja się nie znam, ale jak potrzebuje, to a my możemy pomóc, to jest fajne. Poza tym, bo Daria jest fajna, bo ona jest chora, no cierpi, ale jest fajna, bo ona się jest wesoła i się śmieje i ona chce żyć i ona się cieszy życiem i to jest super. Bo jak ja widzę tych ludzi, co ciągle jęczą, że potrzebują, a mają takie miny, że widać po nich, że oni to życie zmarnują. Ile byś im nie dał, to oni wszystko zmarnują. Oni się niczym nie cieszą. Choćby byli milionerami, to nie będą zadowoleni. I takie to się odechciewa, nie? Więc ja strasznie lubię pomagać komuś, kto się cieszy tym, nie? Tak jak lubisz dać komuś ciastko, komuś, kto powie, ale super ciastko i skacze, że się cieszy, że zjadł ciastko, a komuś, kto powie, no dobra, ciastko, dzięki. No to. No więc Daria jest taka i to jest fajne. Dobrze, jakiś update co tam z Darią, o tym opowie wam Karolina, bo ona ma najwięcej informacji, ale jej dziś nie ma, to dziś nie opowie. Właśnie. Karolina, co? Zadzwoń i opowiedz co jest z Darią.
Karolina.
Jakoś to za tydzień musi.
Za tydzień może być też.
To było wszystko. Dobranoc!
Pa!